Dzień dobry, witam Was świątecznie, końcowo-rocznie. Ten czas po świętach, między świętami a Nowym Rokiem, to taki trochę bezczas, taki trochę czas, który się nie wlicza do kalendarza, a tak nie wiadomo, co z nim zrobić. Trochę w zawieszeniu i w sumie bardzo mi się to podoba. Zwłaszcza, że jakiś inny cykl w ogóle miałam w tym roku, bo bardzo świętowałam przesilenie zimowe przez 2 dni, a potem święta właściwie miałam takie odpoczynkowe, czas, żeby odpocząć, trochę po nic nie robić i to też mi było bardzo potrzebne. No a teraz właśnie mamy ten czas pomiędzy. I w ogóle przeczytałam ostatnio, że tak naprawdę to moglibyśmy mieć 13 miesięcy po 28 dni i to wtedy wychodziłyby 364 dni w roku plus jeden dzień właśnie takiego pomostu i wtedy by się to bardziej zgadzało z cyklem księżyca, ale mamy 12. Ale tak miła jest myśl o tym, że możemy mieć taki dodatkowy czas, w którym trochę się tak zatrzymujemy, w którym się w sumie nic nie dzieje, wszystko tak trochę się zamraża, cichnie, trochę po prostu zamiera. I ten czas zimowy jest no, bardzo ważny. Nagrałam taki odcinek kiedyś o zimowaniu i noworocznej sraczce. O zimowaniu, o takim zejściu troszeczkę w stan z powolnienia, hibernacji nawet. I ja czuję bardzo teraz, że muszę zejść właśnie pod ziemię, pohibernować, pobyć w sobie, ze sobą, sama, ze swoimi myślami, zintegrować to wszystko, co się wydarzyło w tym roku, bo wydarzyło się niesamowicie dużo, no po prostu bardzo był to dla mnie intensywny rok. I też mówiłam kiedyś, że nie lubię podsumowań, ale w tym roku chyba trochę podsumowuję, a może raczej wchodzę w jakiś nowy cykl, właśnie w to zimowanie, takie naprawdę, takie prawdziwe zimowanie, w taką prawdziwą hibernację. No, noworoczna gorączka czy sraczka pewnie też troszeczkę mnie dotknie, bo jestem na etapie układania nowych rzeczy, rodzenia nowych pomysłów, ale to tak bliżej wiosny, bliżej wiosny. To jeszcze powiem na koniec odcinka, co planuję i czego się możecie spodziewać na wiosnę z mojej strony. Ale dzisiejszy odcinek to będzie Q&A, które chciałam zrobić chyba już od samego początku, jak zaczęłam nagrywać ten podcast. I zainspirowała mnie oczywiście Joanna Kuniewska, którą podziwiam, szanuję, uwielbiam i słucham, i która była moją wielką inspiracją przy początkach nagrywania podcastu. Dalej zresztą jest, ale jakby ten etap takiego intensywnego słuchania właśnie jej odcinków to już na razie za mną. I Asia Okuniewska zrobiła kiedyś właśnie taki odcinek pytania i odpowiedzi, ale to pytania niekoniecznie te, które dostała od kogoś, tylko takie, które zawsze chciała, żeby jej ktoś zadał i żeby mogła sobie odpowiedzieć. No i ja tutaj mam trochę podobny dzisiaj zamysł, to znaczy chcę odpowiedzieć na kilka pytań, które dosyć często się pojawiają gdzieś w wiadomościach, które dostaję, czy które widzę, że gdzieś ludzie wpisujecie w komentarzach pod odcinkami. Ale będzie też kilka pytań, których nikt mi nie zadał, ale które bardzo bym chciała, żeby mi zadano i na które chciałabym udzielić odpowiedzi. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj też ciekawe odpowiedzi dla siebie. Więc pierwsze takie pytanie, które często dostaję, i to jest jak najbardziej prawdziwe pytanie, to jest pytanie, czy ja już w ogóle rzuciłam pracę i żyję z robienia pióropuszy i co w ogóle robię w życiu i z czego żyję i na czym zarabiam pieniądze. Więc chcę Wam powiedzieć, że no nie rzuciłam pracy takiej day job normalnej. Pracuję sobie dalej, Pracuję jako content writerka, czyli zajmuję się tworzeniem treści, kontentu dla różnych firm. Mam tutaj głównego swojego kontrahenta, możecie na LinkedInie podejrzeć, która to firma. Ale oprócz tego głównego kontrahenta, to też robię jakieś tam dodatkowe zlecenia, piszę e-booki, raporty, posty blogowe, nagrywam podcasty. No generalnie zajmuję się tworzeniem treści i też całą taką strategią kontentową, układaniem strategii właśnie content marketingu dla firm. Teraz już od prawie roku właśnie związana jestem z jedną firmą głównie, gdzie jakby od początku ustawiam te firmowe media. Trochę można porównać dzisiaj do takiej pracy dziennikarskiej, tylko że jest to redakcja jednoosobowa na małą skalę, na skalę właśnie jednej firmy, ale też jest to produkcja treści i to w bardzo różnych formatach, bo są to i wywiady, i artykuły, i podcasty, i social media, posty na social media. Więc to jest takie moje główne zajęcie i główne źródło dochodu. No, ale oprócz tego oczywiście mam też inne na razie rozwijające się gałęzie swojego biznesu. I tak, robię pióropusze. Właściwie nie są to pióropusze, to są bardziej opaski z piórami, czy takie ozdoby z piórami do włosów, bo chyba nie chcę tak używać do końca słowa pióropusz. To się kojarzy z takim rytualnym, ceremonialnym nakryciem głowy noszonym przez rdzennych Amerykanów, a to nie do końca o to chodzi. To jest raczej ozdoba, opaska taka festiwalowa. Możecie sobie podejrzeć na Instagramie Nina Samaj, jak te opaski wyglądają. Można u mnie to zamówić. Sprawdzają się bardzo pięknie na koncerty, festiwale, ceremonie. Ja sama bardzo lubię nosić. Są to takie opaski pełne mocy. Robione na zamówienie na razie. Więc tak pomalutku ta działalność się rozkręca, ale bardzo mnie to rękodzieło w ogóle zawołało w tym roku i zaczęłam pleść makramę, zaczęłam właśnie szyć pióropusze. A tak, żeby coś wytwarzać własnymi rękami. Zrobiłam też kilka takich totemów z piórami do okadzania. Więc tak, można taką rzecz u mnie zamówić. I nie wiem jeszcze, jak dużą część działalności to będzie stanowiło, ale sprawia mi to wielką przyjemność i w wolnym czasie bardzo chętnie się tym po prostu zajmuję. Zawsze miałam taki dryg do robienia różnych rzeczy. No i tak jakoś mi się ta kreatywność w tę stronę moja kreatywność poszła właśnie w tym roku. Oprócz tego, no jak już zauważyłyście, zaczęłam też robić wyzwania online dla kobiet i prowadzić grupy na Facebooku i prowadzić kręgi online'owe dla kobiet, ale niedługo już wyjdę z online i przejdę też do świata materialnego, do świata realnego, gdzie po prostu będę prowadzić kręgi i warsztaty. I zaraz wytłumaczę, o co chodzi z tymi kręgami, bo takie pytanie też się pojawiło. Co to są kręgi i co to są kręgi kakao? Bo wspomniałam właśnie kilka razy komuś, że zaczęliśmy u nas w domu robić, zapraszać znajomych na kręgi kakao i o co w tym chodzi. No więc od jakiegoś czasu bardzo czuję potrzebę spotkań z ludźmi w takiej innej formule niż może znałam do tej pory i większość życia mi na takiej formule upłynęła. Czyli po prostu spotykaliśmy się gdzieś w knajpie, na winku, na piwku, na drinku, na kawie. No i to były takie rozmowy, co u mnie, co u ciebie. Natomiast zaczęłam mieć ogromną potrzebę spotkań trochę w innej formule, gdzie jest może mniej rozmowy, a więcej po prostu bycia razem i robienia pewnych rzeczy razem. I odkryłam, że bardzo lubię być z ludźmi, niekoniecznie z nimi rozmawiając, tylko robiąc coś innego, na przykład grając na bębnach, albo oddychając, albo właśnie siadając w kręgu z kakao, albo i bez kakao, ale z kakao jest miło. No chodzi o to, żeby się spotkać i ze sobą pobyć. I na takim spotkaniu, jak takie spotkanie może wyglądać? Spotykamy się w domu, siadamy w kręgu, dlatego że w kręgu wszyscy jesteśmy równi, wszyscy możemy na siebie patrzeć, spojrzeć sobie w oczy. Ludzie zasiadali w kręgach od setek tysięcy, a pewnie i milionów lat. I każdy ma przestrzeń, by podzielić się tym, z czym przychodzi. I to jest taka formuła, która jest bardzo piękna, bo można się podzielić, zostać wysłuchanym, wysłuchaną, bez oceniania i bez bycia zasypanym czy zasypaną po prostu gradem rad. Tutaj nie radzimy sobie, nie komentujemy, chyba że ktoś poprosi, po prostu słuchamy. I taka obecność, bycie przy kimś, kto mówi coś z głębi serca, towarzyszenie jemu, jej przy takim wyznaniu, to bardzo potężne narzędzie i dużo się uwalnia emocji i możemy się nawet nie znać wszyscy w tym kręgu, bo zapraszamy różne osoby i nie wszyscy się znają między sobą, ale jeśli ma się takie poczucie bezpieczeństwa, zaufania, jeśli ktoś się dobrze czuje w przestrzeni, to słowa często płyną i jest to bardzo takie uzdrawiające, by powiedzieć, co tam u mnie, co mi się dzieje w środku. I kakao, ceremonialne, tak zwane kakao surowe, to zaraz powiem dokładnie jeszcze, o co chodzi, jakby tutaj wspomaga ten proces. Więc my kakao, które znamy tak komercyjnie, czyli Deco Moreno, to jest po prostu odtłuszczone kakao, docukrzone, dosłodzone. I tak naprawdę ja też całe życie piłam takie kakao, natomiast ono nie ma zbyt wiele wspólnego z takim kakao, które jest surowe. To znaczy, że mamy po prostu ziarna kakaowca zmielone albo w formie takiej tabliczki sprasowane, bez żadnych dodatków, bez dodatkowego cukru, bez żadnego dodatkowego procesu, które to kakao przechodzi. To jest po prostu jakby surowa masa kakaowa z kakaowca, czyli blisko 100% kakao w kakao, bez już żadnych dodatków, 52% tłuszczu. W odróżnieniu takie zwykłe kakao ma około 10-15% tłuszczu. Można kupić zmielone tak zwaną metodą kriogeniczną, to znaczy, że ziarna są mielone w temperaturze minus 80 stopni, co pozwala zachować wszystkie wartościowe składniki i wszystkie dobroczynne właściwości. I zawiera wiele wartościowych składników, takich jak magnez, cynk, żelazo, teobromina, tryptofan i to są takie składniki, które pobudzają ośrodkowy układ nerwowy i układ sercowo-naczyniowy. Obniżają ciśnienie krwi, czyli jednocześnie takie kakao nas pobudza i relaksuje. Jest to takie doenergetyzowanie, ale bez efektu jakiegoś takiego po prostu wzrostu ciśnienia, tak jak kawa podnosi ciśnienie, czy papieros podnosi ciśnienie. Relaksuje, ale nie zamula, nie przymula, można tak powiedzieć. Generalnie wprowadza nas w stan takiej błogiej przyjemności, takiego blisu. I tak właśnie działa tryptofan. To jest aminokwas, który mówi się, że jest takim naturalnym regulatorem nastroju. Ma zdolność po prostu pomagania organizmowi w naturalnej produkcji serotoniny, dopaminy i innych hormonów wpływających tak na nasze samopoczucie. I oprócz tego kakao zawiera też anandamid. To jest substancja, która jest wychwytywana też przez nasz system tak zwany endokannabinoidowy, czyli system naszego organizmu odpowiedzialny za produkcję wewnętrznych kanabinoidów, co pozwala utrzymać właśnie mózg i ciało w stanie równowagi i ten aminokwas jest nazywany taką molekułą błogości. Dlatego właśnie stan po piciu kakao jest takim stanem błogim, a jednocześnie energetycznym, to znaczy właśnie czujemy się błogo, ale nie zaśniemy. No i też kakao pije się z intencją. Kakao to medycyna pochodząca z Meksyku, z Mezoameryki, od Majów. No i mówi się, że działa na serce, że to jest medycyna otwierająca serce i wprowadzająca właśnie w taki przyjemny stan relaksu, sprzyjająca wyznaniom, sprzyjająca poczuciu szczęścia, miłości. Ale też można tańczyć po kakao, można śpiewać, można się relaksować, można medytować. Dawka takiego ceremonialnego kakao to też jest zależna troszeczkę od tego, jak często pijemy i jaki efekt chcemy uzyskać, ale taka dawka, jak to się mówi, szamańska, to jest 35 gram, czyli dosyć sporo. Tak mniej więcej 35-40 gram i faktycznie można wtedy odczuć bardzo przyjemny relaks, ale można też wypić mniej na taką właśnie dawkę medytacyjną, 20 gram. No i tak sobie siedzimy w tym kręgu, pijemy sobie kakao, śpiewamy mu, kakao lubi bardzo, jak mu się śpiewa i jak się zasila je intencją. I to jest taki też moment po prostu uważności, żeby się na chwilę zatrzymać, nie tylko po prostu z automatu zrobić kakao, wypić i nara, tylko tak z czułością chwilę popatrzeć w ten napój, powąchać, poczuć, jak się rozpływa nam po przełyku, po żołądku, po brzuszku ciepłem, właśnie zaśpiewać jakąś pieśń. No i na takim kręgu prowadzę też medytację z handpanem, albo i bez handpana, relaksację. No i tak to wygląda. Tak wyglądają kręgi kakao. Nic się na nich jakiegoś wielkiego nie dzieje. Ostatnio, jak zrobiliśmy krąg, to jedna osoba przyszła i też mówi, cóż to będzie, jakaś sekta. No więc to nie ma nic wspólnego z żadną sektą. To jest celebracja. To jest celebracja bycia razem. To jest zwolnienie. To jest szacunek dla przestrzeni, procesu, dla innych, dla tego napoju. Piękna sprawa. Ceremonia kakao jest no w ogóle czymś wspaniałym. Taka naprawdę ceremonia w oprawie, z muzyką, ze śpiewem, ze wspólnym przygotowaniem napoju. Jeśli bylibyście zainteresowani, to dajcie znać, wyjaśnię więcej i też jeśli chcielibyście urządzić sobie taką ceremonię, to również dajcie znać, bo jest taka możliwość, to znaczy mogę to dla Was zrobić. Jest to część właśnie też mojego nowego projektu. Więc to jeśli chodzi o kręgi kakao. Następne pytanie. Ile mam lat? Najczęściej wpisywane w Google, jak się wpisze moje imię i nazwisko. No kochani, mam 36 lat jeszcze. Tyle. Nie czuję się w ogóle na tyle. Chciałabym się już zatrzymać, ale wiem, że to tylko liczba. I jeszcze dużo przede mną. Kolejne pytanie. Co oznacza moje nowe imię na Facebooku Nina Samaj? Słuchajcie, no więc sytuacja jest taka, że ten rok, w ogóle ostatnie kilkanaście miesięcy, to był prawdziwy przewrót w moim życiu. Ja się czuję po prostu zupełnie inną osobą niż byłam kiedyś. Po prostu czuję się totalnie kimś innym. I w pewnym momencie, w tym roku, w sierpniu, przyszedł do mnie właśnie ten moment, że ja się tak bardzo czuję kimś innym, że potrzebuję też nowego imienia. Żeby to imię w pewnym sensie symbolizowało to nowe ja. I to imię przyszło do mnie bardzo szybko, że to będzie imię Nina. I w ogóle jak komuś teraz mówię, to ktoś mówi, o, pasuje do ciebie. Ja się jeszcze przyzwyczajam do tego nowego imienia. No mam je dopiero kilka miesięcy, ale tak już trochę używam w niektórych kontekstach. Nina w języku Quechua, czyli w języku Indian południowoamerykańskich, znaczy ogień. I to jest żywioł, który jest mi najbliższy i jakoś tak bardzo ze mną rezonuje. I też to imię podoba mi się, bo można sobie śpiewać na Nina, 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 różne melodie. Proste, krótkie, międzynarodowe. Wiele zalet widzę tego imienia. Natomiast Samaj to również język Quechua i to znaczy oddech. Tak więc moje nowe imię Nina Samaj to oddech ognia, można tak to przetłumaczyć. Praktyka oddechowa, którą lubię, wykonuję, która jest z praktyki pranayamy, właśnie oddechu jogicznego, bardzo łatwa, można stosować i jakoś też mi bliska. Więc to jest moje nowe imię. Można tak już do mnie mówić. Muszę się przyzwyczajać w końcu. Następne pytanie, które też się pojawiło, to co to są te dzikie sauny? O co w tym chodzi? No więc dzika sauna to też jest dla mnie odkrycie jak ostatnich, no już trochę, już w ostatnim półtora roku odkryłam właśnie dzikie sauny, czyli sauny, które są w naturze ogólnie, w lesie gdzieś tam nad rzeką. Nie, że taka basenowa sauna, do której się idzie po basenie, tylko sauna jako po prostu budynek stojący w lesie, gdzieś przy rzece. No i takich saun jest coraz więcej w Polsce, gdzieś właśnie w dzikości. Tu wokół Warszawy jest kilkanaście. I piękno tej sauny polega na tym, że po prostu jest tak naturalnie. I że nie ma tych wszystkich takich zasad, które obowiązują na saunach gdzieś tam basenowych, czyli ile czasu trzeba siedzieć, wszystko wyliczone. Nie, do dzikiej sauny można przyjść na przykład na całe popołudnie, na kilka seansów, jeden seans może trwać tyle, ile się czuje, 5 minut, 10, pół godziny. W dzikiej saunie też często śpiewamy, mruczymy, czasami na czymś gramy, czasami są seanse prowadzone. No, w pobliżu zwykle jest jakaś zimna woda, staw, rzeka, balia z zimną wodą i po tejże saunie trzeba koniecznie właśnie wskoczyć do tej zimnej wody, bo to jest praca i z ciepłem, i z zimnem. I gdyby mi ktoś powiedział 2-3 lata temu, że się będę w listopadzie dobrowolnie po prostu kąpać w stawie, no to bym się popukała w głowę. A w tym roku się kąpałam w listopadzie zupełnie po prostu bez problemu, pyk, po saunie. No i też dzika sauna ma to do siebie, że nagość jest czymś totalnie naturalnym, pozbawionym takiego kontekstu seksualnego, erotycznego. I no nie ma tak, jak często gdzieś tam jeszcze się zdarza na basenach, że po prostu ludzie wchodzą w kostiumach albo siedzą tak totalnie po prostu owinięci ręcznikiem. Można chodzić na golasa i jest to w ogóle welcome. No i jest jeszcze kilka innych fajnych rzeczy w dzikiej saunie, ale nie mogę wszystkiego zdradzać, bo może będziecie chcieli sami spróbować, więc zachęcam serdecznie. Jak sobie wpiszecie po prostu sauna w Google, to naprawdę wychodzi bardzo dużo miejsc wokół Warszawy, są i zdrowo nagrzani w Józefowie i w Urlach jest sauna i naprawdę coraz więcej tych saun powstaje i ten nurt dzikiego saunowania w naturze się robi popularny. Warto spróbować. Jeśli chcecie tak poczuć, o jaki klimat może chodzić w takiej saunie, to niedawno był w kinach film Siostrzeństwo Świętej Sauny, film dokumentalny o estońskiej saunie dymnej, ale właśnie klimat, który tam jest pokazany, no jest podobny do tego, co można spotkać w dzikich saunach. Przy czym dziko saunowanie może być i w gronie jednopłciowym, kobiecym, męskim, ale też może być mieszanym. Także zachęcam. Zachęcam do wybrania się do dzikiej sauny. No oczywiście w moim sercu najbardziej, najbliższe mojemu sercu to jest dzika sauna w Zagnańsku, w województwie świętokrzyskim, prowadzona przez cudownych ludzi, Kasię i Maka, Maku Makito i Kasia Aleksandra, dzika sauna Zagnańsk. Są na Facebooku, są na Instagramie jako dzika sauna, jako las zaczarowany. I bardzo polecam się wybrać właśnie na saunowanie do nich. Organizują i takie slow sauna wieczory, i ceremonie dzikosaunowe, i różne inne wydarzenia. Także z serca polecajka, jeśli chodzi o dziką saunę. Może w ogóle nagram kiedyś osobny odcinek o tym dzikosaunowaniu, bo jest to temat bardzo ciekawy, głęboki i... Może zaproszę tutaj kogoś, kto się zna też od strony takiej naukowej, jakie są korzyści jeszcze z sauny i jak pracować właśnie z tym ciepłem i zimnym. Dajcie znać, czy to w ogóle też by Was interesowało, odcinek o saunie. No i teraz pytania, które trochę wynikają tutaj z podsumowania 2023 roku. Mój pierwszy odcinek tego podcastu był zatytułowany Czego nie nauczył mnie 2020 rok, rok pandemii, a czego nauczył mnie ten rok 2023. Rok niezwykły, który był dla mnie rokiem ogromnej pracy nad sobą. Chyba nie policzę w ilu warsztatach, praktykach i różnych ceremoniach wzięłam udział. Może policzę, może to zrobię. Ile procesów przeszłam, ale wszystko to doprowadziło mnie do takiego poczucia, że jestem tak bardzo w miejscu, w którym chcę być jako kobieta, osoba, człowiek w pracy zawodowej, w życiu prywatnym, w związku, w relacjach z innymi, w relacji ze samą sobą, że naprawdę było warto. I to, czego mnie nauczył, to tego, by podążać za tym, do czego woła cię twoja intuicja, twoje serce, do tego, czego tak naprawdę, naprawdę głęboko pragniesz. Bo to zmienia wszystko w życiu, jeśli idzie się za tym głosem serca, nie słuchając tego, co mówią inni, nie porównując się, nie przejmując się jakimiś ocenami, słuchając siebie. To jest pierwsza nauka, jaka dla mnie płynie z tego roku. Druga nauka jest taka, że otworzenie się na procesy, czasami trudne, zawsze coś przynosi i że na oporze się często najlepiej pracuje i jeśli pojawia się opór, to warto przynajmniej się mu przyjrzeć, dlaczego on jest. I warto zaufać tym procesom. Jeśli w coś się wchodzi, to warto wytrwać i zobaczyć, co się stanie dalej, bo często po tym trudnym momencie przychodzi moment jakiegoś zrozumienia, jakiegoś takiego aha. Więc nauczył mnie na pewno ufać tym procesom i ufać sobie i ufać swojemu osądowi też w tym. Bardzo się cieszę po prostu z tego, że tak zaufałam sobie i że miałam odwagę też to zrobić i czuję w ogóle ogromną wdzięczność do samej siebie za odwagę, którą mam i miałam, by pewne rzeczy po prostu zrobić. No i trzecia rzecz, której mnie nauczył, to też chyba jest a propos otwierania, bo otwarcie swojego serca, otwarcie się z tą miłością do świata, do innych, no też totalnie zmienia życie i sprawia, że naprawdę można poczuć się jak nowonarodzona, można się poczuć inną osobą. Więc otwieranie, nauczył mnie otwierania, nauczył mnie, żeby iść za tym, co woła, żeby iść za swoimi pragnieniami, za swoim czuciem, żeby odkryć to, co naprawdę chcę w życiu robić, kim chcę być i jaka chcę być. Żeby być po prostu sobą, tak prawdziwie, tak autentycznie sobą. I też, że mam umiejętności i wiedzę i intuicję taką, by nieść to dalej. Więc gdyby 2023 był piosenką, to też jest takie pytanie, które chciałabym, żeby ktoś mi zadał. Zresztą zadałam je sobie na ostatnim wyzwaniu wdzięczności grudniowym, ale to byłaby to piosenka Follow Your Heart, Follow the Heart zespołu Jaima, bo o tym dla mnie był 2023, o tym, by iść za głosem swojego serca. I nie ma tu innych jakby słów na opisanie tego. To nie są rzeczy, które da się jakoś zmierzyć i opisać naukowo. To są rzeczy na poziomie czucia i tak jest po prostu, no, follow the heart, iść za sercem. Więc idę za sercem, 2024 rok, idę zimować w ciepłe kraje, ale zimować. I na wiosnę w Warszawie ruszą moje warsztaty dla kobiet, kręgi kobiet, w formule takiego właśnie warsztatu. Będzie to 7 spotkań dla kobiet poświęconych tematom takim jak emocje, ciało, potrzeba przynależności, intuicja, kreatywność, przyjemność, seksualność, relacje. Będzie tam miejsce na rytuał, na trochę tańca, trochę ruchu, medytację, dźwięki, dzielenie się, kobiece towarzystwo. Spotkania będą od marca, ruszą w drugiej połowie marca na warszawskim Ursynowie, niedaleko metra Imielin. Więc jeżeli jesteś z Warszawy, to serdecznie Cię zapraszam, kobieto, siostro moja, przyjaciółko. Przyjdź, jeśli Cię woła. Wkrótce więcej informacji będzie na moim Facebooku i na stronie internetowej. To jeszcze za chwilkę po Nowym Roku, bo jeszcze dopracowuję program i szczegóły. Ale no, mogę Cię zapewnić, że będą to spotkania, które mają szansę po prostu dać Ci przestrzeń na wyrażenie siebie. Bo to jest to, co chcę robić. Chcę dawać tę przestrzeń Wam, kobietom, abyście mogły się poczuć silne, abyście mogły się poczuć wzmocnione w swojej mocy, abyście mogły poczuć energię grupy, abyście mogły zostać uhonorowane jako kobiety, poprawić, uzdrowić albo odbudować relacje ze swoją kobiecością, ze swoim ciałem, intuicją, emocjami, abyście też mogły iść za swoim sercem i abyście mogły spędzić czas w taki bardzo jakościowy sposób, być może inny niż znacie, być może inny niż praktykowałyście do tej pory, ale naprawdę zamiast wieczoru gdzieś pod kocykiem z Netflixem bardzo gorąco zachęcam do podarowania sobie takiego czasu wartościowego w grupie z innymi kobietami i ze mną. I ja zrobię wszystko, abyś poczuła się wspaniale i wyjątkowo na tych zajęciach. I jestem bardzo podekscytowana, szczęśliwa i wdzięczna, że mogę to robić. Przygotowywałam się długo, bo w tym roku ukończyłam też kurs facylitatorki kręgów kobiecych, czyli osoby, która prowadzi kręgi, jest liderką tych kręgów, więc zbudowałam sobie cały taki toolkit, mam już zestaw narzędzi do pracy w kręgu, przygotowanie, no i pomysł na coś własnego, bo zajęcia, które będę prowadzić, nie kopiują nikogo, są totalnie jakby tutaj moim pomysłem, według mojego scenariusza. Chcę połączyć różne praktyki, z których bardzo wiele czerpałam w ostatnich miesiącach, więc i z jogi, i z pranajamy, z oddychania, i z medytacji, i z zajęć ruchowych. Więc to jest taka zupełnie moja autorska rzecz. Cykl nazywać się będzie Witaj w stadzie, bo trochę właśnie o tym to jest, o byciu w stadzie. W stadzie dzikich gęsi lub łabędzi. Pan Tadeusz mi się załącza. Ale gorąco, gorąco cię zapraszam, bo to wszystko, co dostałam, czym zostałam obdarowana, bardzo silnie we mnie zapracowało i czuję potrzebę niesienia tego dalej. I mam do tego już umiejętności, mam do tego już narzędzia, mam do tego już przygotowanie, czuję się gotowa i czuję, że po prostu chcę już wyjść poza własny dom i poza robienie tego tylko w domu dla znajomych, ale też robienie tego dla innych kobiet, dla innych ludzi, niesienia tej wiedzy, mądrości, umiejętności dalej, bo tu nie chodzi znów o to, żeby przyjść tylko na zajęcia i potem jakby wrócić do starego życia, tylko chodzi o przenoszenie pewnych jakości na stałe do swojej codzienności i do tego cię też zapraszam. I również przy okazji tego zapraszam cię serdecznie do praktyki dobrych nawyków. To jest tym razem darmowe wyzwanie online, które będzie w grupie na Facebooku, także zapraszam na mojego Facebooka. Tam wszystkie informacje. Przez 30 dni stycznia będziemy pracować nad wdrażaniem dobrych nawyków dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego małymi kroczkami. Każdego dnia jeden mały kroczek ku poprawie jakości, komfortu naszego życia. To jest takie wyzwanie, które uwalnia czas. Zobaczysz, że to, co chcę ci zaproponować, sprawi, że uwolnisz trochę swojego czasu, poczujesz się lepiej, i nie będzie takiego typowego noworocznego poczucia zawodu, że się w czymś nie wytrwało, bo te zmiany, te dobre nawyki, to są naprawdę rzeczy drobne, które jeśli są robione przez jakiś tam czas, to dają naprawdę efekty i już się nie mogę doczekać, bo ja też chcę to praktykować i sobie po prostu uporządkować swoje nawyki. To jest też moja motywacja. Więc zapraszam cię gorąco. Wyzwanie jest tylko dla kobiet, tak żebyśmy mogły się poczuć bezpiecznie w naszej przestrzeni praktyki. Też u mnie na Facebooku są informacje. Wyzwanie darmowe, wyzwanie online. Jedyne, co ci potrzebne, to chęć i notes i długopis. Więc gorąco, gorąco zapraszam do tej praktyki noworocznej, bo styczeń dla mnie jest zawsze najtrudniejszym, najdłuższym, najgorszym miesiącem i to wyzwanie jest też po to, by ten styczeń w dobrej energii przetrwać i wraz z 1 lutego powitać pierwsze tchnienie przed wiośnią. 1 luty to jest, tak, u nas w Polsce zapusty, w dawnym kalendarzu to też dzień obchodzone jako właśnie to takie już pierwsze kiełkowanie, pierwsze tchnienie wiosny, tutaj Dzień Świstaka, to jest też z tym związane, Dzień Świętej Brygidy w tradycji chrześcijańskiej, no to jeszcze będę o tym mówić. Więc zapraszam na Facebooka i zapraszam na swoją stronkę internetową, to już bardzo wkrótce, podlinkuję też w opisie, gdzie można szukać informacji o warsztacie. I życzę wam wspaniałego przejścia w 2024 rok. I życzę wam, aby wszystko, co chcecie, wam się spełniło, abyście byli spełnieni, szczęśliwi, i aby ten nowy rok przyniósł to, na co zasługujecie i o czym marzycie. Pozdrawiam Was serdecznie z szeslonga i do usłyszenia.